Zaczniemy nasz spacer Nowym Miastem, zatrzymując się na zazwyczaj opustoszałym rynku. Docieramy do niego z ulicy Freta. Rozległy plac z dwóch stron jest otoczony ciągami kamienic. Na wprost, na wschodniej pierzei, mieści się kościół świętego Kazimierza. Góruje nad rynkiem. Wyróżnia się także śnieżno-białym kolorem fasady. Obok znajduje się zespół klasztorny sióstr benedyktynek Sakramentek. Plac wyłożony jest kamiennym, szarym brukiem. Zaś fasady kamienic mają różnorodne kolory, dominują odcienie pomarańczowego, rudego i bordowego. Większość kamienic zwieńczona jest trójkątnym, czerwonym dachem. Dziwne to miejsce, które ożywa tylko przy okazji imprez plenerowych. Kiedyś mieściło się tu jeszcze kino Wars, można było przynajmniej zobaczyć grupki czekające na seans. Teraz zwykle kończy się tu wycieczki i zasiada w jednej z kilku restauracji. My podchodzimy na chwilę do studni, która jeszcze w XIX wieku stała pod Pałacem Mostowskich, gdzie możemy zobaczyć na samej górze herb Nowego Miasta – pannę z jednorożcem. Nie potrzeba psychoanalizy, aby rozszyfrować ten symbol, ale przynajmniej wizerunek dziewczyny jest dość ładny. Sam rynek pierwotnie był nieco większy, a do 1818 roku stał tu na środku budynek ratusza. To, co teraz może zainteresować, to zdobienia fasad niektórych z kamienic, gdzie widnieją na przykład sylwetki tańczących par na jakimś balu. Jedną z fasad zdobi malowidło przedstawiające wspomnianą już damę z jednorożcem. Natomiast nad drzwiami niektórych kamienic znajdują się płaskorzeźby ukazujące różnorodne zwierzęta. Wśród nich niedźwiedź, baran i kogut. To jednak nie jedyne zwierzęta, jakie odnajdziemy na rynku Nowego Miasta. Znajdują się tu także dwie bliźniacze rzeźby przedstawiające niedźwiedzia. Zwierzę stoi na dwóch łapach, ma lekko otwarty pysk zwrócony w górę oraz zmierzchwioną sierść. Trzyma herb z wizerunkiem faraona. Liczne zdobienia, a także rzeźby różnią się od pierwowzoru. W czasie powojennej odbudowy zastępowano na przykład symbole religijne neutralnymi postaciami zwierząt czy motywami roślinnymi. Ale dość dygresji. Przechodzimy w stronę naprawdę pięknego kościoła pod wezwaniem świętego Kazimierza, zwanego Sakramentkami. Został zaprojektowany przez Tylmana z Gameren i zbudowany w latach 1688-1693. Ten wybitny architekt był przedstawicielem nurtu klasycyzującego, dojrzałego baroku. Biała, zgrabna budowla znajduje się z prawej strony rynku. Jest nieco odsunięta od innych, niższych zabudowań. Wyróżnia się wśród nich kolorem i formą. Usytuowanie oraz projekt kościoła pozwalają oglądać go ze wszystkich stron. Budynek jest symetryczny i harmonijny. Zwieńczony jest jasnozieloną kopułą. Do centralnej części w kształcie ośmioboku przelegają takiej samej wielkości. Frontowe wejście, ołtarz główny oraz dwie boczne kaplice. Z zewnątrz kościół zdobią dyskretne jasnożółte dekoracje, pilastry, czyli płaskie filary, a także płaskorzeźby. Tym, co wyróżnia kościół, jest również piękne, równomierne oświetlenie. To dzięki licznym oknom umieszczonym w ścianach elewacji, a także w bębnie kopuły. Nazwa pochodzi od zakonu benedyktynek od nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu. Jest to zakon zamknięty, a patronką żeńską gałęzi jest święta Scholastyka, siostra świętego Benedykta. Klasztor i kościół zostały ufundowane przez Marię Kazimierę Sobieską jako wotum dziękczynne za zwycięstwo jej męża Jana pod Wiedniem. Zanim jednak na tym miejscu stanęły święte budynki, mieszkał tu pod koniec XVII wieku stolnik wyszogrodzki Adam Kotowski wraz ze swoją małżonką Marią. Zajmowali budynek zaprojektowany przez Tylmana z Gameren, odpowiedzialnego za projekty wielu kościołów i pałaców Warszawy. Maria Kazimiera odkupiła teren od Kotowskich i sprowadziła z Francji zakon. Czym zajmują się sakramentki? Adoracją sakramentu. Dzień i noc jedna z nich modli się w kościele, oddzielona od wiernych i ołtarza szybą. Sam kościół jest niewielki, dość ascetycznie urządzony. W środku znajduje się imponujący nagrobek księżnej Marii Karoliny de Beaujon, wnuczki Karola Jana III Sobieskiego. Składa się z kilku elementów. Zadziwia pomysłowością i imponuje finezją wykonania. Jest to dzieło Lorenza Mattielli. Utrzymany w stylu rokokowym powstał w Dreźnie w latach 1745-1746. Znajduje się w kaplicy na bocznej ścianie. Centralną część nagrobka stanowi biały, marmurowy medalion. Zdobi go płaskorzeźba przedstawiająca kobietę zwróconą do nas profilem. Ma klasyczne rysy, wysoko upięte włosy i bogato zdobioną suknię. Medalion okala czarna roślinna girlanda. Jest wsparty na rzeźbach dwóch kozłów. Znajdują się one na brązowym sarkofagu w kształcie trapezu. Na nim wykonana w białym marmurze płaskorzeźba korony królewskiej i przełamanej tarczy. Z dwóch stron nagrobka umieszczono rzeźby. Z prawej strony jest to postać kobiety. Jej młode ciało okryte jest udrapowanymi szatami. Splecione ręce opiera o sarkofag, pochylając się w jego stronę całą sylwetką. Z drugiej strony artysta wyrzeźbił postać małego Amora, który dzielnie podtrzymuje sarkofag. U jego stóp znajduje się mitra książęca, czyli szczególny rodzaj korony. Całość okala beżowy marmurowy łuk. Ozdobiony jest dwoma rzeźbami wazonów z płonącymi zniczami. Pod nimi znajdują się płaskorzeźby trupich czaszek. Łuk łączy się z czarną tablicą umieszczoną na piedestale, podwyższeniu wykonanym z marmuru. Przyłamana tarcza umieszczona na epitafium symbolizuje wymarcie królewskiej linii rodziny Sobieskich. Przed śmiercią Maria przekazała swój bogaty księgozbiór biskupowi chełmińskiemu Andrzejowi Załuskiemu, który przeznaczył go na rzecz ufundowanej publicznej Biblioteki Załuskich. Niestety jej nazwiska nie wymienia się zwykle w panteonie darczyńców. Zakon Sakramentek tylko raz przerwał swoje modlitwy. Pod koniec sierpnia 1944 roku, kiedy Starówka z ledwością walczyła już w czasie Powstania Warszawskiego. Wówczas siostry otworzyły piwnicę kościoła, gdzie chronili się mieszkańcy. W pamiętniku z Powstania Warszawskiego Miron Białoszewski tak opisuje wejście do podziemi. W dziurę, szparę, schodki, w coś ciemne, wilgotne, z tłokiem i ta klapa. Czy to była klapa? To wejście, zejście pod sakramentki? Czy w ogóle co z desek? I pod tym głęboko te chmary, to gniazdo. Miron nie mógł się tam schronić, na dole było już ponad 1000 osób. Nie było miejsca. 31 sierpnia 1944 roku w wyniku zbombardowania zawaliło się sklepienie zarówno samej świątyni, jak i podziemi. Pod gruzami zginęli wszyscy, w tym ponad 30 sióstr zakonnych. Pierwsze plany odbudowy zostały opracowane przez jedną z sióstr zgromadzenia, Michaelę Walicką. To właśnie ona zadbała o wierne odtworzenie zniszczonego wnętrza. Kilka lat temu kościół został odnowiony, a konserwatorką była m.in. Barbara Kubisa. Historia pokazuje, że o klasztor dbały właściwie same kobiety. Stojąc przed kościołem możemy przejść się kilka kroków w prawo i zobaczyć tablicę informującą o mieszczącej się w tym miejscu XIX-wiecznej pensji dla dziewcząt. Uczęszczały do nich nasze dwie pisarki, Maria Konopnicka i Eliza Orzeszkowa. Jak pisze Anna Czerwińska na stronach Muzeum Historii Kobiet, Eliza Orzeszkowa zorganizowała kwestię na rzecz zakupu dla Konopnickiej daru narodowego, dworku w Żarnowcu, przez całe życie zresztą nieustannie wspierając Konopnicką, broniąc jej na łamach pracy, kiedy spadały na nią kolejne katolickie gromy, wspomagając finansowo i zachowując się jak prawdziwa przyjaciółka. W 1886 roku zostaje powołana tajna organizacja kobieca Koła Kobiet Korony i Litwy pod patronatem zarówno Elizy Orzeszkowej, jak i Marii Konopnickiej.